Ludzie i pieniądze.
Inflacja dalej w górę, a już niedługo wakacje. Uwaga na First Minute, jak nie popaść w kłopoty przed urlopem. I jeszcze do tego prawo do bycia offline. Komisja Europejska zaczęła pracę nad tymi przepisami. Szykują się też szersze uprawnienia dla związków zawodowych. O tym wszystkim już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Dariusz Wieczorek, prezes Baltauditors. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy od twardszej ekonomii. Inflacja w maju wyniosła 2,5%, podał Główny Urząd Statystyczny. To taki szybki szacunek. W stosunku do kwietnia ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1%. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wzrosły ceny usług hotelarskich. I to nie mało. Przed wakacjami to jest ważna informacja, bo o prawie 8%. Opłat czynszowych mieszkania 1,6%, żywności 1,3%. Tu mamy wzrost cen drugi miesiąc z rzędu, jeśli chodzi o inflację w ogóle. W stosunku do kwietnia ceny poszły w górę o 0,1 punktu procentowego. No i właśnie, co dalej? Czy powinniśmy zaciskać pasa, dalej będzie rosła inflacja tak przed wakacjami, to nie fajnie.
No tak.
Małgorzata Tobiszewska.
Myślę, że tak naprawdę jak inflacja rośnie, to niezależnie od pory roku nas to nie, jak gdyby nie cieszy. To jest oczywiste. Natomiast to jest pokłosie też jakiś podwyżek, te, które gdzieś do tej pory następowały, wzrost cen energii, tak, to, że drożeją na przykład usługi turystyczne, też mnie nie dziwi, tak, zbliża się nowy sezon, więc automatycznie po całym roku gdzieś hotele też starają się jak gdyby dopasować swoje koszty do cen, które są na rynku. Natomiast teraz mamy sezon taki trochę obfitujący w warzywa i owoce, więc też tutaj drastycznie takich cen większych nie mamy. No ale to chyba cieszy.
No tak, no poza tym, że te 8% w górę usługi hotelarskie, to może być przykre niespodzianka.
Bolesne, zwłaszcza przed wakacjami, to niewątpliwie, bo każdy jak gdzieś wyjeżdża, to jednak te ceny rosną, a to nas nie cieszy.
Jeśli wyjeżdża i załatwia sobie
Andrzej Chmielecki
zakwaterowanie teraz, tak, bo jednak jakieś 40% to jednak są przedpłaty na jakieś tam 3 miesiące przed i rezerwacje z gwarantowaną ceną na 3 miesiące przed wyjazdem. Także nie wszystkich dotkną te podwyżki, tylko tych, którzy nie mieli możliwości zapewnić sobie tego wypoczynku wcześniej poprzez uczynienie rezerwacji. Natomiast obyśmy tylko takie problemy mieli z inflacją, że rosną ceny usług turystycznych przed sezonem, co jest naturalne i co roku się tak samo dzieje. Na razie nie widać gdzieś tam do lipca, może sierpnia, jakichś wyraźnych zagrożeń, że ta inflacja przyspieszy. Boję się bardziej tego, co się wydarzy jesienią. No i mamy też nieobliczalną w sumie politykę, także, która też może napędzić trochę strachu, trochę zagrożeń. Mogą się porwać jakieś łańcuchy dostaw, mogą punktowo rosnąć ceny, które później pośrednio nas dotkną. Natomiast w ramach tych zjawisk takich normalnych, przewidywalnych, nie podejrzewam, żeby w ciągu trzech najbliższych miesięcy się coś zdarzyło. A usługi turystyczne, pamiętajmy, że na urlopy wyjeżdżają ci, których na to stać. Tak w ogóle, bo jednak większość Polaków niestety na urlop letni gdzieś zorganizowany poza swoje miejsce zamieszkania nie wyjeżdża.
Chociaż to też się tutaj pozmieniało, bo sporo Polaków wbrew pozorom wyjeżdża, tylko że nie na dwa tygodnie, to nie, to zdecydowana mniejszość, nie na tydzień, tylko te nasze urlopy dotyczą, ostatnio były takie badania, 2,5 dnia, na tyle dni wyjeżdżamy sobie.
Takie przedłużone weekendy.
Tak, dokładnie, tak, ostatnio że to się zmieniło.
Ostatnio miałem taką styczność z pytaniem w branży hotelarskiej, jaka jest różnica między odwiedzającym a gościem. Otóż gość to jest ten, który co najmniej jeden nocleg wykupi. A odwiedzający to po prostu przyjeżdża rano, wraca wieczorem.
Aha, w ten sposób. No to tak się zmienia. Szanse na obniżki stóp procentowych, Dariusz Wieczorek?
Myślę, że szanse się pojawią nieprędko. To znaczy, myślę, że gdzieś pod koniec roku możemy się spodziewać już takich przesłanek do tego. No ale zacząłbym od tego może, że 2,5% inflacja to jest dokładnie w punkt. To znaczy taki jest cel polskiej polityki pieniężnej, żeby inflacja wynosiła właśnie 2,5%. Plus minus 1% to jest w tym takim, można powiedzieć, tunelu, jeśli chodzi o cel inflacyjny. Natomiast myślę, że takie odtrąbienie sukcesu w tym momencie jest jeszcze przedwczesne. Trzeba pamiętać o tym, że mamy cały czas presję związaną z cenami energii. I w sytuacji, w której ceny energii elektrycznej oraz gazu rzeczywiście no, zostałyby, jakby to ująć, urynkowione, to musiałoby mieć wpływ na inflację. Nie wiem jaki. Jeżeli chodzi o te ceny usług hotelarskich, no cóż, sądzę, że to świadczy tylko o pewnym optymizmie konsumentów, ponieważ tutaj mamy do czynienia z rynkiem, tak? Czyli jest popyt, jest podaż. Hoteli jest tyle, ile jest, natomiast osób korzystających z usług hotelowych może być więcej albo mniej. I jeżeli ten nadchodzący sezon, czy już właściwie się chyba rozpoczął, miałby być słaby albo bardzo słaby, no to raczej byśmy się mogli spodziewać spadku cen, natomiast wzrost cen usług hotelowych no, sugeruje, że jest bardzo duże zainteresowanie. No, myślę, że można to właśnie optymizmowi, czy wzrostowi optymizmu w naszym społeczeństwie przypisywać.
Sezon dopiero przed nami, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Pewnie do tematu będziemy wracali. Także też o wakacjach za chwilę również porozmawiamy. Komisja Europejska wznowiła pracę nad projektem związanym ze stworzeniem przepisów o pracy zdalnej i rozwiązań dających pracownikom prawo do bycia offline. Zaproponowano w nim m.in. całkowity zakaz odpowiadania na maile lub telefony od pracodawców poza godzinami pracy. My już mamy troszkę ten problem rozwiązany. No jeśli coś Komisja Europejska wymyśli i potem przyjmie Parlament Europejski i będą musiały też przyjąć poszczególne kraje, zobaczymy na ile te nowe przepisy, jak już dojdą do skutku, będą się różniły od tego, co my mamy. No ale zakaz odpowiadania na maile lub telefony od pracodawców dla pracowników poza godzinami pracy, za i przeciw. Czy to ułatwi życie i na ile ułatwi życie pracownikom, na ile utrudni czy utrudni pracodawcom?
No cóż, tak naprawdę to kodeks pracy już mówi o tym, że ile godzin w tygodniu pracujemy i no, odpowiadanie poza godzinami pracy, no to jest jak gdyby też naruszenie tej wolności jak gdyby tego pracownika. Ja myślę, że wszystko tkwi tak naprawdę w głowach pracodawców i pracowników. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, lata poprzednie jeszcze i wkraczają wkraczający kapitalizm do Polski nauczył nas, że no, my pracujemy bardzo długo i te starsze pokolenia mają jak gdyby to tak w nawyku i to jest właściwie naturalne.
Że odbieramy bez żadnego problemu, odpowiadamy na maile po 23.
Odpowiadamy o późnych porach dnia. Natomiast już to młodsze pokolenie jest bardziej świadome i też troszeczkę inaczej podchodzi do pracy i jak gdyby szanuje też bardzo swój czas prywatny i już potrafi stawiać granice. Więc no tak naprawdę to jest kwestia tego, kto jest tym pracodawcą i kto i co siedzi w głowach pracowników, bo jeżeli się ludzie na to zgadzają, no to pracodawcy często potrafią to nadużywać i to absolutnie jest niewskazane. Natomiast w momencie, kiedy no dochodzą też sytuacje takie kryzysowe, kiedy trzeba ogarniać tematy, no ale to już jest jak gdyby taka odrębna bajka.
Tak, to są takie wyjątki.
Znaczy ja z kolei chciałbym po pierwsze, korzystając z tej okazji, uspokoić pracodawców i przedsiębiorców, żeby się nie obawiali tego zamiaru, ponieważ przynajmniej przez najbliższe 2,5 roku tego przepisu nie będzie. Tak, jest to dyrektywa Unii Europejskiej, zanim zostanie uchwalona.
Jeszcze nie ma dyrektywy nawet.
No tak, ale jeżeli będzie, to będzie to w formie dyrektywy, czyli prawa względnie obowiązującego i wejdzie w życie dopiero jak nasz Sejm je uchwali. Mamy te dwuletnie jeszcze vacatio legis, także tu można wręcz gwarantować, że te 2,5 roku ta zmiana u nas przynajmniej pod względem legislacyjnym jeszcze nie wejdzie. Natomiast sama w sobie materia jest, bym powiedział, kontrowersyjna. Ja akurat jako etyk biznesu jestem blisko takim inicjatywom właśnie antydyskryminacyjnym, równościowym, w tej równowadze życia i osobistego z pracą zawodową. Natomiast ja muszę pamiętać o tym, że są okoliczności, w których to jest normalne, że pracownik użycza swojego numeru również poza godzinami pracy czy maila, ale zwłaszcza telefonu, bo pracodawca chce mieć z nim kontakt i myślę tutaj o mikroprzedsiębiorcach, tych, którzy zatrudniają do 9 osób. Nie jest tak, że można kogoś zastąpić z godziny na godzinę albo wręcz no co zrobić? Weźmy przykład jakiejś galerii handlowej, tak? Jest obowiązek, żeby tam o godzinie 9 otworzyć się. Ktoś nagle zachorował, wyszła jakaś sytuacja, kto otwiera, jest jednoosobowa obsługa na początek. Nie można przyjść, no to awaryjnie ktoś inny przychodzi akurat, kto jest pracownikiem. No ale żeby przyszedł, musi się o tym dowiedzieć, że ma przyjść, prawda? I przestawić sobie jakoś dzień. Jak nie, to ten przedsiębiorca będzie płacił duże kary na rzecz galerii, że nie otworzył w terminie. To są bardzo takie oczywiste sprawy. Jeżeli to jest firma, która korporacja czy duże przedsiębiorstwo, to tutaj nie ma tego typu kłopotów. Natomiast przy mikroprzedsiębiorcach i części małych przedsiębiorców to jest to duży problem. A poza tym, jeżeli ktoś użycza swój numer telefonu i ma w zakresie swoich zadań służbowych akurat to, żeby reagować w takich sytuacjach niecierpiących zwłoki, to po prostu jest to normalne i tutaj też nie ma co z tego robić jakiegoś wielkiego dyskomfortu dla tych pracowników. Po prostu trzeba, jak ktoś pracuje w takiej branży, w takim biznesie, to musi się z tym liczyć, że czasem się coś zdarzy. Natomiast
no tak, ale może
rzecz jest w proporcjach, prawda? Czy ma być po prostu cały czas z telefonem uwieszonym na szyi i wysłuchiwać, czy pracodawca go nie wezwie, czy może się po prostu tam raz na jakiś czas zdarzyć.
Kwestia ale można proporcji. To zapisać można również to, w umowie, prawda?
Można
i
w umowie wtedy pracy, można w układzie
też opłacić takiego pracownika, oczywiście, wiedząc, że on będzie dyspozycyjny.
Kwestia
i
jakiegoś dodatku,
pracownik
jak
wie, że jest dyspozycyjny, bo tak, ma to w umowie. Prosta sprawa.
Tak.
No właśnie, ja też się zastanawiam nad celem tego typu zapisów, dlatego że nad celem i skutkami. No bo z jednej strony mamy do czynienia z bardzo różnymi umowami o pracę, z bardzo różnymi stanowiskami. Wiadomo, że jak ktoś jest na przykład menedżerem lub też specjalistą, który jest faktycznie niezbędny z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. I taka osoba jest na umowie o pracę, no, załóżmy 8-godzinny tydzień pracy, aczkolwiek u menedżerów można tak zwany nienormowany czas pracy wprowadzić, no to wydaje się, że to jest zupełnie naturalne. Ja się zgadzam z panem Andrzejem, że po prostu taki pracownik pozostaje w dyspozycji. Tutaj mówimy poza wszystkim o nie tylko pewnym etosie pracodawców, czyli tych złych pracodawców, którzy nadużywają, którzy nękają pracowników, nie wiem, w weekendy albo wieczorami, ale też z drugiej strony myślę, że trzeba mówić o czymś takim jak etos pracownika. No bo to pracownik też powinien poczuwać się do jakiejś no jednak współodpowiedzialności za to wspólne dobro, jakim jest zakład pracy i spojrzenie w ten sposób, tak? Więc ja zakładam, że w sytuacji, w której takie przepisy by weszły w życie, no to możemy się spodziewać, co by się wydarzyło, tak? Otóż pracodawcy jeszcze mniej chętnie by zatrudniali pracowników na umowę o pracę. Moglibyśmy się spodziewać przyrostu umów B2B lub też umów zlecenia, no, przy których tego typu zapisy zapewne by nie miały
większego sensu.
Większego sensu, tak? Więc myślę, że tutaj można bardzo łatwo tego typu relacje przeregulować. I to myślę, że jest właśnie ten case, że jest tutaj duże ryzyko właśnie związane z tym, że mogłoby dojść do przeregulowania. Ochrona pracowników i tego ich wolnego czasu wydaje się czymś niezbędnym, aczkolwiek w tym momencie cały czas mamy rynek pracownika, więc jeżeli pracownikowi nie pasuje pracodawca, no to ten pracodawca będzie miał problem z pracownikami. To jest raczej ta sytuacja.
I chyba może mieć, zwłaszcza w sytuacji, kiedy generacja Z wchodzi na rynek pracy i ma zupełnie inne podejście do czasu własnego, do tego odrębnego od pracy. A my do dyskusji wracamy za chwilę. Iwona Wysocka w studio, goście Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Dariusz Wieczorek, ekonomista, prezes Balt Auditors. No i wracamy do dyskusji. Związki zawodowe mają zyskać szersze uprawnienia zgodnie z nowelizacją ustawy o związkach zawodowych. Ich przedstawiciele będą mieli prawo wystąpić do pracodawcy o informacje dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji związanych z warunkami pracy i płacy, czy dostępem do zatrudnienia, informuje Puls.hr. No i właśnie, na ile ułatwi to życie pracownikom, czy właściwie nie tylko związki zawodowe powinny mieć może dostęp do tego, bo nie każdy pracownik jest w związku zawodowym i umówmy się, tych związków zawodowych, znaczy uzwiązkowienie w naszym kraju akurat nie jest jakieś duże, było kiedyś ogromne, teraz nie jest. Więc co tutaj zrobić? A z drugiej strony, czy też nadchodzą czasy, kiedy to sztuczna inteligencja będzie decydowała o zatrudnieniu i naszych płacach, a może już tak się dzieje?
No cóż, sztuczna inteligencja jest wykorzystywana już przy procesach rekrutacyjnych i o tym jest już dosyć głośno, bo też się zarzuca, że to jak gdyby też same algorytmy powodują, że wybierani jedni są, a drudzy nie. I właściwie kompetencje niby są badane, ale tak do końca to też nie wiadomo w jaki sposób. Więc to się już dzieje. W obszarze HR jest, no po prostu wykorzystuje się to już od dłuższego czasu. Natomiast czy związki zawodowe mają mieć też taką informację? Szczerze powiedziawszy nie wiem, bo tutaj też to będzie też takie właśnie te wybiórcze traktowanie, no bo tam gdzie są związki, to one będą wiedziały, a tam gdzie rady pracowników nie, no więc trzeba byłoby to może inaczej rozwiązać. I pytanie jest tego też, co z tym, do czego to ma służyć związkom i jak gdyby, jaki będzie dalsza jak gdyby też część tego, bo co innego jest dostęp do informacji, a co innego, co z tym związki mogą zrobić.
Tak? No na przykład taka sytuacja, że dochodzi do jakiegoś takiego odczłowieczowienia, że to tak nazwę, całego procesu związanego ze zwalnianiem pracownika, bo na przykład sztuczna inteligencja uzna, że gdzieś tam algorytmy wyliczyły, że mało klikał myszką na przykład, czyli jest nieproduktywny, mało pracował zdaniem tej sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja gdzieś tam wyliczy, że na te czynności, które wykonał, za dużo zarobił, w związku z czym można człowieka zwolnić, należy zwolnić, bo inni klikają więcej.
No tak. Rzeczywiście, no może sama sztuczna inteligencja tego nie załatwi, ale też z drugiej strony trudno odbierać prawo pracodawcom do tego, żeby zwalniali nieefektywnych pracowników, tak? No bo jednak zatrudnia się pracownika nie po to, żeby dać pracę, tylko po to, żeby jakaś praca została wykonana.
To jeszcze wejdę w słowo tutaj, nawiązując do tamtego przykładu. No i jest pracownik, który pracuje rzetelnie, no klika tyle, ile wymaga sytuacja, bo pracuje, a jest drugi, który chodzi sobie co chwilę na papierosa i nabył fajny program, który klikanie załatwia za niego, pod jego nieobecność. Bo są takie.
No tak, i praca została wykonana. Sztuczna inteligencja pozwala nam wiele rzeczy jak gdyby usprawnić. Natomiast no, ona też nie zastąpi człowieka i też tutaj nie mam wątpliwości, że jednak poza tymi wszystkimi ułatwieniami, które ona daje, to jednak to oko człowieka musi tam zerknąć, trochę jak gdyby zorientować się, czy rzeczywiście ona ma rację, tak? No, w procesach HR się stosuje rzeczywiście wszystkie usprawnienia, które są i są możliwe. Natomiast no, też zawsze sprawdzamy to jeszcze no, takim swoim okiem ludzkim, że tak powiem.
I całe szczęście.
Właśnie, no, na końcu każdego systemu powinien być operator ludzki, tak? Powinien być człowiek i to od niego powinno zależeć. I tutaj ja przykładowo nie obawiam się tego, że organy związkowe będą miały taką informację, jeżeli ten przepis wejdzie w życie, czy właśnie, jak tu mówi koleżanka, rady pracowników, bo to trzeba byłoby też o tym pamiętać, może mężów zaufania, czy tam osobę, która, jeżeli nie funkcjonują związki, jest wybrana jako przedstawiciel załogi, może społecznych inspektorów pracy, no to jest znowu jakieś, rodzi się jakieś zagadnienie, żeby tutaj ta wiedza, od samej wiedzy po prostu grzechu nie ma. Prawda? Tylko od sposobu jej użycia. Jeżeli to będzie ślepy mechanizm jakiś, który wykorzystuje profilowanie, no to jest to jak najbardziej naganne, tak? Ale dobrze by było, gdyby podnosiła się świadomość społeczeństwa o tych wadach i zaletach chociażby sztucznej inteligencji, zagrożeniach, jakie może nieść. Przecież pamiętam, jakieś to było no, około 20 lat temu, może 18, jak w ocenie zdolności kredytowej wprowadzano systemy punktowe, tak, do kredytów gotówkowych, jakichś ratalnych, prawda? I pierwszy bank, który to wprowadził, tam gwarantował, że decyzja kredytowa będzie podjęta w 40 minut. Tutaj u nas na wybrzeżu z centralą taki bank, już zresztą nieistniejący. I wówczas, jak były jakieś reklamacje, to pracownicy tego banku odpowiadali tak: no nie ma pan zdolności kredytowej, bo system mówi, że pan nie ma. I to było to uszamianie. I to,
ma pan za mało
to
punktów.
Odhumanizowanie, za mało punktów. Tak? Nieważne po prostu, że były okoliczności tego, ale system czegoś nie przyjął i to już jest usprawiedliwienie braku działania. Wręcz przeciwnie, to powinno być przyczyną do tego, żeby się zainteresować, dlaczego system nie zezwolił na to i zobaczyć, czy jest dobrze sparametryzowany. A do tego służy właśnie wiedza. I jeżeli ktoś ma posiąść wiedzę, nawet jeśli to jest organ związkowy, proszę bardzo, to nie jest nic złego. Mm-hmm.
Ja myślę, że nie ma co demonizować sztucznej inteligencji. To jest narzędzie.
Nie, raczej tych szefów, którzy powiedzą, że tyle wyszło właśnie punktów ze sztucznej inteligencji, to dobrze, opieram się ślepo na tym,
każdy
co
szef,
zdecydowała.
No, to jest definicja szefa, że podejmuje decyzje, zatrudnia oraz zwalnia ludzi, czy też w inny sposób ich może motywować, na przykład, nie wiem, wysyłając na szkolenia, czy przesuwając na inne stanowiska. Szeregowy pracownik nie ma takich kompetencji. Więc jeżeli szef taki sobie system, nie wiem, czy algorytm, czy program komputerowy, czy jakąś tabelkę z punktami stworzy do tego, żeby oceniać pracowników, to w gruncie rzeczy można powiedzieć, że tego szefa będziemy oceniać następnie za efektywność, tak? Czyli czy on jest w stanie dowozić cele, czy też nie. Jednak szef odpowiada za coś więcej niż tylko swoją własną pracę. Każde narzędzie można wykorzystać na różne sposoby. Tak? No, jeżeli powiem, że narzędziem jest sztuczna inteligencja, to tak samo, jeżeli byśmy mieli taką metaforę zastosować, narzędziem jest młotek, tak? Czyli narzędzie służące co do zasady do wbijania gwoździ. Natomiast jeżeli ktoś nie potrafi się tym narzędziem posługiwać, albo postanowi użyć tego narzędzia w jakichś niecnych celach, świadomie, no to nie da się temu zaradzić. Natomiast sama wiedza związków zawodowych na temat czy algorytmów, czy zasad, którymi się ta sztuczna inteligencja kieruje, powiedzmy, no moim zdaniem to jest wyłącznie taki formalne, powiedzmy, kolejne obciążenie dla pracodawców. Można pokazać to związkom zawodowym, natomiast nie wiem, ilu jest specjalistów od algorytmów komputerowych, czy też od sztucznej inteligencji, ilu jest specjalistów wśród związkowców. No bo to, że pracodawca pokaże te rozwiązania, jeszcze nie znaczy, że odbiorca zrozumie, co tam jest napisane. Być może po prostu stwierdzi na wszelki wypadek, że jest przeciw, no bo się na tym nie zna, tak? Czyli jeżeli się na czymś nie znam, to na wszelki wypadek nie ufam temu i się nie zgadzam z tym, żeby to się pojawiło. Myślę, że no generalnie tutaj rola związków zawodowych powinna być raczej ustabilizowana niż poszerzana.
A jak myślą państwo, jeśli, no załóżmy, wejdą w życie przepisy, ktoś zostanie na takiej podstawie zwolniony, sprawa trafi do sądu pracy. Jak sądy pracy mogą rozpatrywać właśnie takie kwestie związane z tym, że sztuczna inteligencja zwolniła pracownika, tak skracając?
No chronić pracownika, to jest oczywiste.
Tak, no bo też taką rolą jest sądy pracy, tak, taką przyjmują jak gdyby strategię, że jednak zawsze chronią tych pracowników. Natomiast no też nie sądzę, żeby rzeczywiście do takich rzeczy dochodziło, że jednak nikt się nie zastanawia, jakiego pracownika zwolnić i to jak gdyby ceduje wyłącznie na sztuczną inteligencję. No bo nie wyobrażam sobie sytuacji, sama będąc, nie wiem, jakimś menadżerem, że sztuczna inteligencja mi powie, że zwolni Kowalskiego, albo Adamską. No hello, to ja odpowiadam za ten zespół i ja wiem też, jaki wkład poszczególne osoby wnoszą.
Tego akurat sztuczna inteligencja nie zrobi, ale sztuczna inteligencja co może? Może powiedzieć o grupie zawodowej, która jest niepotrzebna. Na przykład myślę o call center. No te boty różne, które mamy, które samouczące w bankach, w towarzystwach ubezpieczeniowych, w firmach energetycznych, telekomunikacyjnych, no to jest specjalna ścieżka, żeby dojść do żywego konsultanta w ogóle, nie? A tak załatwia nas cała inna maszyna.
No tak, ale...
I to jest, to dotyczy całej rzeczy, nie Kowalskiej czy tam Adamskiej, tylko całej grupy zawodowej.
Tak, ale panie Andrzeju, to się nazywa rozwój. Coraz to nowe zawody się pojawiają i kolejne zawody znikają, tak? No mamy robotyzację, mamy automatyzację, mamy teraz sztuczną inteligencję, no i za 10-15 lat może się okazać, że wielu zawodów po prostu nie będzie. Tak jak jeszcze 10-15 lat temu takim, powiedzmy, synonimem ciężkiej i źle opłacanej pracy była kasjerka w supermarkecie, no to dzisiaj widzimy, że tych kasjerów czy kasjerek w supermarketach jest już coraz mniej, dlatego że pojawiają się i rozwijają się, co więcej, kasy samoobsługowe. I tak samo będzie pewnie z kolejnymi zawodami. Ja mógłbym tutaj jakieś przewidywania pokazywać, natomiast myślę, że to niekoniecznie mamy na to czas. Tak? No, nawet księgowi tutaj w tym momencie mogą się czuć niezbyt komfortowo, dlatego że po prostu są już roboty księgujące.
Rynek pracy się zmienia, bo też tutaj cały rozwój technologii i sztuczna inteligencja powoduje to, że jednak te zawody będą ewoluowały. Parę lat temu nie było mowy o tym, jak nie było Facebooka, że będą specjaliści do spraw social mediów, tak? A teraz jest ich bardzo dużo. Ale za chwilę się okaże, że może sztuczna inteligencja ich zastąpi, tak? Tak jak w branży marketingowej. No, także już kontenty też piszą.
No, to pewnie szybciej niż nam się wydaje.
Prawnicy też tutaj, no, znaczy zależy jeszcze, którzy prawnicy, ale myślę, że pisanie pozwów czy umów też być może tutaj w jakiejś mierze za chwilę będzie przez po prostu... No,
bo jeśli chodzi o obronę klienta w sądzie, to na razie lobby prawne bardzo skutecznie się obroniło przed taką sytuacją. Miała mieć miejsce w Stanach Zjednoczonych i kancelarii udało się zablokować.
Tak swoją drogą ciekawe, kiedy będzie można przyjść ze swoim robotem na rozprawę.
Jeśli do tego, chyba że będzie jakąś ważną kancelarię prawną reprezentował, to myślę, że będzie
w naszych warunkach to akurat nie będzie można ani z robotem, ani z telefonem, ani z notatkami, tak? Bo sąd każe mówić, co świadek, co strona pamięta i trzeba to robić z głowy.
To zmieniamy teraz temat. Zbliżają się wielkimi krokami wakacje, zaczną się wyjazdy, a też przy ich okazji można popaść w kłopoty. Onet opisuje właśnie historię pana Janusza, który kupił drogą wycieczkę do Chin, skorzystał z droższej, bogatszej opcji za 9 tysięcy złotych za osobę, a do wyboru była tańsza, mniej ciekawa opcja za 6 tysięcy złotych. Tam było mniej dni do spędzenia w Chinach. No i kupno w jednym ze znanych polskich biur turystycznych, w tak zwanym First Minute. Kilka dni temu biuro poinformowało, że wycieczka, która miała się odbyć w lipcu, jednak nie dojdzie do skutku. Klienci mogą odzyskać wszystkie pieniądze albo skorzystać z tej wcześniej tańszej opcji, która jednak dziś się okazuje jest w takiej samej cenie jak ówczesna droższa, no ale w ofercie jest tutaj mniej dni pobytu, jest dużo słabszy program. No i klient doszedł do wniosku, że sprzedano mu wyjazd, który nigdy nie miał dojść do skutku, a utwierdziła go w tym jedna z pracownic biura, mówiąc, że to taka stała praktyka firmy. No i co więcej, Onet dotarł też do innych klientów, z którymi postąpiono podobnie, chociaż przy innych wycieczkach do innych krajów. Te osoby również uważają, że sprzedano im wycieczkę, która nigdy nie miała dojść do skutku, tylko po to, aby za tę samą cenę byli zmuszeni wybrać potem gorszy, słabszy wariant, co też często wybierali. No i właśnie, co robić w takich sytuacjach? Czy się w ogóle przygotowywać do tego psychicznie, że no, wcześniej kupujemy, znacznie wcześniej, w grudniu, jeszcze w listopadzie, może wycieczkę na lipiec, a tu proszę.
Ja może powiem tyle, że jeżeli ta narracja pana Janusza, tak, z Onetu jest prawdziwa, to możemy mówić o oszustwie. Natomiast też tutaj się pojawił wątek chyba niezadowolonej z pracodawcy pracownicy, która ujawniła albo powiedziała, że takie praktyki są nagminne. Natomiast bardzo chętnie poznałbym, ja powiem tutaj wprost, stanowisko firmy Rainbow Tours.
Tak, bo one to opisuje, że to o tą firmę chodzi.
Trudno cokolwiek poradzić, tak? No jeżeli w takiej sytuacji ktoś ma ochotę zabezpieczyć sobie wakacje, robi to z odpowiednim wyprzedzeniem. Sprawdzone biuro turystyczne, tak? Czyli sprawdzony operator i nagle się okazuje, że no, takie historie się zdarzają, no to trudno coś ludziom poradzić, no bo cóż, dołożył większych starań do tego, żeby wykupić tą wycieczkę. No a jeżeli rzeczywiście jest to sytuacja taka, że ta firma notorycznie tak robi, no to takie trochę nieciekawe traktowanie klientów i nabijanie ich jak gdyby w butelkę, ale tego nie wiemy.
No to trzeba chyba do UOKiK-u po prostu zgłosić i do Rzecznika Praw Konsumenta, żeby one się sprawą zajęły i zbadały, i wtedy będzie wiadomo.
Ja mogę dodać, że oprócz firmy na literę R istnieją również inne literki, jak na przykład litera I, z którą mam osobiste i bieżące doświadczenia w bardzo podobnej sytuacji i myślę, że jeżeli dojdzie do skutku ta wycieczka, którą mi zaoferowano, przełożoną na koniec września, ze środka maja, to będę mógł powiedzieć, że nie znam firmy na literkę I, ale jeżeli i ten termin zostanie uchylony, to z przyjemnością bym skorzystał z anteny w październiku i rozwinął temat o inną literę.
Zapraszamy. Znaczy, trzymam kciuki, żeby wycieczka doszła oczywiście do skutku. Natomiast no ja się zastanawiam, bo z tego, co pan prezes mówi, to wygląda na to, że to może nie jest praktyka jednego biura, tylko może się okazać, że generalnie biura ją stosują.
Ale z drugiej strony też trudno powiedzieć tak naprawdę, czy nie dołożyli wszelkiej staranności. Tak, być może, że rzeczywiście nie zebrała się grupa
osób. Tak, bo tam była
tak
właśnie
samo
ten
jak
argument, że nie ma grupy.
Oferują firmy szkolenia, natomiast jeżeli to są szkolenia otwarte, no to czasami grupa się nie zbiera. I to jest też normalne, więc jeżeli robią to nagminnie, no to rzeczywiście nieciekawa historia. Natomiast
najważne, że pieniądze zwracają, że one nie przepadają.
Tak. No
kluczowe jest to, co jest napisane w umowie albo w regulaminie świadczenia usług małym drukiem tak zwanym. Tak? No bo jeżeli tutaj sprzedawca zastrzega, że taka sytuacja może mieć miejsce, no to cóż, no można powiedzieć, trzeba było przeczytać umowę trzeba było. Tak? Natomiast jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że ja idę do salonu i zamawiam powiedzmy, nie wiem, Audi, a po 3 miesiącach sprzedawca mi proponuje Skodę, no to w tym momencie ja mam prawo czuć się, krótko mówiąc, oszukany.
Pewnie do tego tematu będziemy wracać też nie jeden raz. Ja osobiście proponuję, dobrze, wrócimy, proponuję organizować sobie wycieczki samodzielnie. Wyjdzie taniej, naprawdę taniej, wiem co mówię, i znacznie ciekawiej. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Dariusz Wieczorek, prezes Balta Auditors, ekonomista. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.